z polskiego na polski, czyli program o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. Tradycyjnie są z nami eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego. Profesor Magdalena Mikołajczyk, Uniwersytet Pedagogiczny, dzień dobry.
Dzień dobry.
I profesor Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński.
Dzień dobry.
Dzisiaj P jak państwo opiekuńcze i tradycyjnie rozpoczynamy od młodzieży z 4. Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.
Patrycja Wolak.
Wiktoria Iwanec.
Grzegorz Frejn, 4. LO Ogólnokształcące w Krakowie.
Szymon Idzik.
Bartłomiej Chmiel.
Miłosz Knytel.
Państwo, które ma bardzo rozwiniętą gałąź socjalną.
Możemy śmiało powiedzieć, że fajnie, gdy mamy wpływ takiego państwa i takie państwo zapewni nam opiekę, ale widzimy nieraz, że praktycznie zwykli obywatele, którzy nie posiadają rodzin, cierpią praktycznie na tym, ponieważ wszystkie ceny i poziom inflacji w naszym kraju rośnie nieubłaganie.
Państwo nie jest w stanie zapewnić wszystkim wszystkich potrzeb. Jeżeli patrzymy z perspektywy osób, które wymagają tej pomocy socjalnej, czy żyją na garnuszku państwa, no to wyśmienicie. Ale jeżeli popatrzymy na to z perspektywy liberalnej gospodarczo, no to niestety nie jest to dobrym rozwiązaniem. Oczywiście pewne mechanizmy socjalne, wspierania socjalnego powinny być zachowane, jak to w każdym nowoczesnym państwie. To nie jest XIX wiek i dziki kapitalizm.
Najważniejszą taką konsekwencją państwa opiekuńczego jest wytworzenie pogardy dla pracy i przeświadczenia, że dzięki pracy można przeżyć, tylko właśnie dzięki temu państwu, które utrzymuje tak naprawdę niektórych ludzi.
Wiele ciekawych informacji. Przede wszystkim pytanie o to, czy nadciąga młodzież liberalna.
Nie nadciąga moim zdaniem, bardzo ciekawie, aczkolwiek to jest w ten sposób. To jest pierwsze pokolenie wolności i pierwsze pokolenie gospodarki rynkowej w Polsce. Te pierwsze pokolenia bada mój kolega pracowy Radosław Marzęcki i widzi ich stosunek i do gospodarki, i do państwa demokratycznego. Obserwuje to. Ale ja tu właśnie wychwyciłam, że jednak na te kilka wypowiedzi dwie były co najmniej pozytywne. Niemniej jednak z pewnym zastrzeżeniem, to znaczy się z takim przeciwstawieniem jakby rozbuchanego państwa opiekuńczego XIX-wiecznemu z dzikiemu kapitalizmowi. Tutaj może nie ma takiego rozumienia, jak to jest, że gdy powiedzmy liberalizm, czy w ogóle rynek opanowuje wszystko i determinuje państwo, to pojawiają się bardzo głębokie nierówności i te nierówności są często przyczyną jakiegoś kryzysu. Notabene, to pewno w naszej audycji dzisiaj jakby trzeba powiedzieć, że w ostatecznym rozrachunku państwo ingeruje, bo jak popatrzymy na kryzys 2008-2009, to w zasadzie świat stanął wtedy przed takim dylematem, czy państwo powinno zainterweniować w rynek, zainterweniować w banki, czy pozwolić, żeby się to wszystko wywróciło i pociągnęło za sobą jeszcze większą, powiedziałabym, społeczną katastrofę. Natomiast to pierwsze pokolenie liberalizmu i wolności ma to poczucie, że istnieje huśtawka. Albo. Tu nie padły żadne określenia dotyczące równowagi, natomiast padło na końcu takie określenie, że nie ma możliwości, żeby państwo nie ingerowało przynajmniej w kwestie grup wykluczonych, defaworyzowanych, no, ale bez nadmiaru, bo ten nadmiar destruuje poczucie wartości pracy. Bardzo ciekawa wypowiedź.
To pytanie do profesora Nowaka, bo być może wszyscy tutaj liczyli, że usłyszymy kolejne pokolenie korwinistów, ale chyba nie usłyszeliśmy.
To było mieszane. Dziewczyna pierwsza, która się wypowiadała, uczennica, mówiła państwo z rozwiniętą gałęzią socjalną. Nie? Natomiast panowie ewidentnie liberalnie do tego podeszli. Mnie to, przyznam szczerze, zaszokowało. Określenie wytworzenie pogardy dla pracy zapisałem.
Ale właśnie to jest ciekawe, prawda?
No, wydaje mi się, że to jest takie patrzenie na społeczeństwo z punktu widzenia tego wyższego miejsca w strukturze społecznej, a na tych, którzy nie radzą sobie w tych warunkach, no właśnie z trochę pejoratywnym określeniem ich zachowań. Bez tej empatii, ja to nawiążę do chrześcijańskich jakichś wartości, współczucia, ale to też lewicowej wrażliwości, bym powiedział, właśnie poczucia sprawiedliwości. wyrazistości. Tego mi brakło tutaj, bo państwo opiekuńcze jest to wymysł, jak wiemy, tam koło lat 40. przypisujemy początek anglosaskiej kulturze, efekt właśnie kryzysu, a później działań wojennych. Nie? I tu właśnie ingerencja państwa po to, aby obywatele czuli się bezpiecznie. No, ja państwa opiekuńczego definicję to promuję taką, że jest to państwo, w szczególności administracja rządowa i samorządowa, angażująca się nie tylko w sprawy opieki i pomocy społecznej, ale też w szeroki zakres spraw dotyczących dobrobytu obywateli i mieszkańców. Nie? I to rozumienie państwa opiekuńczego, no to ani nie jest liberalne, ani nie jest lewicowe. To rozumienie państwa opiekuńczego, no to jest rozumienie mechanizmów, które są niedoskonałe życia społecznego i też pewnej solidarności, którą powinniśmy wykazywać wobec innych, a nie takiego indywidualistycznego podejścia do życia, gdzie temu, któremu się nie uda z jakichś powodów, a od razu, a no, można powiedzieć, zostawiamy go samego, czy pozostawiamy bez szans.
To jeszcze odwołam się do wypowiedzi młodzieży, jedną wypowiedź zamieniając w pytanie. To fajnie jest żyć w państwie opiekuńczym, czy nie, pani profesor?
Ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że tam w jednej z wypowiedzi było fajnie. Nie było użyte słowo rodzina, ale za to było powiedziane, że fajnie ogólnie, ale nie fajnie ludziom samotnym, którzy nie doświadczają tej opieki, której doświadczają rodziny.
Prawda? Czyli redystrybucja, to już o tym tak, kiedyś mówiliśmy.
Tak, że inflacja też zżera, prawda, ich dochody. Znaczy dla mnie to była szalenie ciekawa wypowiedź. Wrócę jeszcze do poprzedniej. To są dwie właśnie bardzo ciekawe wypowiedzi, które są wskaźnikowe dla świadomości młodzieży. Że z jednej strony oni państwa opiekuńcze kojarzą w tym czasie, w którym żyją, czyli że sfera usług państwowych, opiekuńczych czy socjalnych jest bardzo mocno skanalizowana i dociera do określonego typu grup społecznych. Wcale nie myślą tu w kategoriach, że dociera do grup osób wykluczonych. Oni myślą, dociera do rodzin. Rodziny nie są wykluczone. Rodziny są tutaj w mainstreamie po prostu pomocy państwowej. Czy na Węgrzech, czy w Polsce. Oni to widzą, czują i próbują to przetworzyć jednak, czy to dobrze, czy to źle. Ale druga wypowiedź, o której przed chwilą rozmawialiśmy i profesor Nowak tu był właśnie trochę zdziwiony, bo tej sprawiedliwości społecznej właśnie faktycznie zabrakło. Ale to jest znowu taki rodzaj, powiedziałabym, takiego wyczucia czasu. Ponieważ dylematem naszym już nie jest dylemat pomiędzy państwem rynkowym a państwem opiekuńczym, tak jak to było, nie wiem, 50 lat temu. To jest dylemat, jaka w ogóle część ingerencji państwa jest możliwa, nie jaka powinna być, jaka jest możliwa z powodów braków budżetowych, zmian demograficznych, rozmaitych przyczyn, globalnej gospodarki, niekonkurencyjności gospodarczej państw, ale też ta sytuacja wytwarza taki model. Funkcjonuje obok siebie osoba, która pracuje i dostaje podstawową minimalną pensję. I to jest bardzo niska pensja. A często dostaje za godziny, bez żadnych socjalnych zabezpieczeń, prawda? Czyli nie ma płaconego ZUS-u, nie ma płaconych, nie wiem, rentowych, wypadkowych ubezpieczeń. Dostaje po prostu za godzinę określoną kwotę pieniędzy. W sumie żyje z miesiąca na miesiąc, żeby przeżyć. I teraz a osoba, która żyje z zasiłku, dostaje rentę jakąś, nazwijmy to rentą, prawda? Czyli dostaje pieniądz za to, że nie może znaleźć pracy, że jest w jakiejś sytuacji takiej wykluczonej. Teraz ja myślę, że po prostu sytuacja biednych pracujących jest clou problemu. To znaczy, kiedy pojawiają nam się ludzie właśnie z tą pretensją, dlaczego państwo pomaga tamtym, a ja sobie ledwo radzę, a przecież bardzo się staram. Mhm. I to jest taki dylemat struktury społecznej.
No, jakie napięcia rodzi ta sytuacja, panie profesorze?
No, myślę, że to jest kwestia też patrzenia na mechanizmy globalne, bo tu zacznę szeroko, tak jak pani profesor zaproponowała, nie? Że dziś to nie jest tak, że my sobie żyjemy w tym małym świecie, tu taki grajdołek polski mamy w Europie, tylko widzimy doskonale, po pierwsze, zobowiązania wobec Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią pewnej wspólnoty, która jest wyjątkowa w świecie i to ciągle podkreślamy. Po drugie, ta wspólnota wyjątkowa, ten rynek europejski jest w ciągłej konkurencji z globalnymi potentatami, którzy walczą na tym rynku. To jest wschodni i amerykański. Nie? Moglibyśmy dalej analizować. To są różne wymiary. I dzisiaj to państwo opiekuńcze musimy właśnie zdefiniować, no, albo ograniczyć, czy powiedzieć o granicach, o których pani profesor zaczęła mówić i wymiarach, o których mówimy. Pierwsze, wydaje się to bezdyskusyjne, tak mnie się to wydaje, że pomoc taka humanitarna, czysto ludzka, kiedy człowiek żyje poniżej granicy ubóstwa, no i brakuje mu podstawowych elementów do egzystencji, wręcz czasami biologicznej, czyli jedzenia i poczucia bezpieczeństwa, tego dachu nad głową. To jest ten wymiar również państwa opiekuńczego. Wydaje mi się, w imię solidarności, każdy z nas, który ma trochę więcej, powinien się dzielić tym. No ale jest ten wymiar trochę dalszy, wymiar ekonomiczny, o którym pani profesor mówi, i na przykład podatki, nie? No czy w takim razie może powinniśmy ingerować w system ekonomiczny, który jest w danym państwie, po to, żeby to, co powiedzieliśmy, równo dystrybuować. I tu wrócę do pytania pana redaktora, żeby te napięcia, które się rodzą pomiędzy właśnie tymi różnie sytuowanymi grupami, rozładowywać. Nie? I państwo opiekuńcze również taką funkcję pełni.
No, jesteśmy świadkami teraz dyskusji dotyczącej zmiany systemu podatkowego, pani profesor.
Może warto by było dodać, że właśnie kontynuując jakby państwa wypowiedzi i pytanie pana redaktora, że będzie nam tu trochę bruździło to właśnie wąskie i szerokie rozumienie państwa opiekuńczego i młodzież raczej nawiązywa do tego właśnie wąskiego. To znaczy się to wąskie, to jest rozumienie państwa opiekuńczego jako sfery usług socjalnych, sfery pomocy społecznej, którą to pomoc społeczną państwo może lub musi zapewnić. Chodzi tutaj po prostu o transfery socjalne. Natomiast ta druga część, o której zaczął tu pan profesor, a pan do tego nawiązuje, to jest bardziej takie rozumienie makroekonomiczne wręcz państwa opiekuńczego. Państwo po prostu ma swoje funkcje regulacyjne. No i właśnie te funkcje są związane z chociażby rynkiem pracy, strukturą wynagrodzeń, z właśnie systemem podatkowym i w ten sposób może państwo konstruować finanse publiczne, prawda? Nie udzieli pomocy, jak nie ma wpływu. Albo inaczej, może powiedzmy w ten sposób, każdy populizm, z którejkolwiek by on się nie brał strony, on jest takim troszeczkę kosmicznym poglądem osoby, która rozumie dokładnie w prywatnym, w indywidualnym odniesieniu, że nie może być tak, że zarobię mniej, a wydam więcej, bo to jest niemożliwe, prawda? Jak pan dostanie mniejszą pensję, to nie wyda pan więcej. Ale zupełnie ludziom się w głowie nie mieści, że państwo nie mając jakby takiego impetu ekonomicznego, nie może podwyższyć świadczeń socjalnych, bo nie ma z czego. Od państwa się oczekuje, że zawsze podwyższy. Natomiast ja bym powiedziała, że żyjemy w dość niebezpiecznych czasach, w których państwo się wycofało z wielu obszarów aktywności, bo na przykład kultura jest takim obszarem, bo na przykład inwestycje w edukację są takim obszarem. Myśmy tutaj już na antenie...
Zdrowie, o którym dyskutujemy.
Oczywiście, to jest właśnie ten moment, gdzie się okazało. Tak. Jak w pokerze, sprawdzam, prawda? Pandemia nam zrobiła właśnie takie coś. I teraz mówiliśmy tu kiedyś w audycji o pasażerze na gapę, prawda? Czyli o ludziach, którzy chętnie nie płacą podatków, ale chętnie oczekiwaliby świetnych szkół, dróg, policji i służby zdrowia, nie łącząc tego ze sobą. To znaczy się, jak nauczyć takiej kultury gospodarczej i kultury wspólnoty, wspólnej odpowiedzialności, to znaczy się zrozumienia, że mój podatek tworzy później całą tą infrastrukturę. Ale teraz tak naprawdę nie mamy na to wpływu, bo to jest neoliberalna jednak ideologia. To jest właśnie kapitalistyczna konkurencja. To jest cały zglobalizowany świat. I to jest po prostu w momencie, kiedy żyjemy w dżungli, wszyscy zaczynamy być dżunglą. Po prostu. Tu pora
tak,
zrobić...
To też tak,
panie profesorze.
Chciałbym też powiedzieć, że ja oczywiście jestem wrażliwy społecznie, ale trochę rozumiem tych młodych szczególnie ludzi, bo próbuję się wczuć w ich pozycję, w ich sytuację. Wchodzą na rynek, nie? No i widzą dokładnie to, co pani profesor powiedziała. Dżungla, walczą, a tu nagle pasażerowie na gapę, nie? No, dostaje wszystkie transfery socjalne, które pozwalają mi, no, jako tako funkcjonować i nie muszę się wysilać, nie? W związku z tym, no, to rodzi dużą frustrację. frustracje i pytania. Uczę się, kumuluję wiedzę, kompetencje. No i gdzie jest ta merytokracja, o której mówiliśmy? Gdzie jest to państwo merytokratyczne, które wynagradza za ten wysiłek poniesiony?
No, w tej dyskusji ja byłam trochę przeciw.
Tak. Ale właśnie to jest pytanie de facto o równość i wolność. Nie? To jest to wieczne dylematy pomiędzy tymi podstawowymi wartościami, o których dyskutujemy.
To posłuchajmy polityków. Tak o państwie opiekuńczym mówi polityk numer jeden.
Taki sposób ułożenia jakby organizacji państwa, które w większym stopniu przejmuje na siebie pewne usługi społeczne, usługi publiczne, pewne inwestycje, które poprzez często bardziej rozbudowany na przykład mechanizm pomocy socjalnej wspiera osoby w trudnej sytuacji albo osoby też, które mogą mieć jakieś problemy. W większym stopniu bierze na siebie po prostu część zadań, które w państwie z kolei libertariańskim, za które odpowiada wolny rynek.
A tak polityk numer dwa.
Państwo o wysokim poziomie świadczeń społecznych, takie państwo, gdzie te wydatki rzeczywiście są wysokie na świadczenia społeczne i które bazuje na filozofii nie, że każdy z nas jako obywatel powinien sobie sam w życiu radzić, tylko że trzeba pomagać ludziom, którzy wpadli w tarapaty i tworzyć w ten sposób wspólnotę państwową, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tych, którym się w życiu gorzej powodzi.
Państwo opiekuńcze, pani profesor, w bieżącej debacie politycznej.
Myślę, że u nas to jest bardzo pokrętnie. I teraz, bo wiecie, pokrętność wynika z naszych doświadczeń historycznych i to się czuje, to się widzi, to gdzieś mam w skórze po prostu odczucie, że powiedzmy doświadczenie przez starsze pokolenie, do którego ja już powoli się zaliczam, jednak realnego socjalizmu, po tych 30 latach jest takim doświadczeniem, było tak i było źle, jest kompletnie inaczej i też jest źle. Okazało się, że kapitalizm nie jest remedium na rozmaite bolączki świata, a z drugiej strony istnieje cały czas opór przeciwko, powiedzmy, nawet nazwaniu jakichś interwencji państwa lewicowymi. Ja bym powiedziała, że to jest ciekawe, że ten opór jest mniejszy u nas niż za oceanem. Dlatego, że czytałam sporo teraz artykułów o rynku pracy i tam aż się jak piekła boją powiedzenia, że państwo interweniuje, bo państwo nie powinno interweniować. Po prostu wymyślają nawet wręcz nowe nazwy na jakieś sposoby dawania świadczeń przez państwo, żeby ono nie naruszyło tego poczucia, ja mam pracować właśnie i od indywidualnej przedsiębiorczości zależy wszystko. Więc my mamy uraz, żeby świadczeń państwa nie uznać lewicowymi. A oni mają uraz, żeby w ogóle jak już robią jakieś świadczenia, to żeby nie nazwać ich państwowymi, bo po prostu to by im ten neoliberalny ład i indywidualną konkurencję zdemoralizowało po prostu. Więc każdy ma swoje. To swoje wynika od takiego wieloletniego historycznego przyzwyczajenia, jakichś ideologicznych determinantów. No powiedziałabym, sytuacje są bardzo złożone. No bo dużo ludzi, to tu nie wiem czy politycy, ale młodzież na pewno ma poczucie, bo jak ich pytam, nie wiem, na zajęciach, to jak państwo daje 500+, to jest lewicowe czy prawicowe? To jest ciekawe. No i jak myślicie, jaka jest odpowiedź?
Że to jest lewicowe.
Nie. A teraz, kto wymyślił 8-godzinny dzień pracy? Lewica czy prawica? Czy kto ochraniał pracę? Rozumiecie, to są przeciekawe rzeczy. Nam się świadomość zmieniła. Albo narracja, ponieważ żadna partia, która wprowadza też to, nie chce powiedzieć, ale my chcemy przywrócić jakieś realia, nie wiem, z czasów przed 89. Nikt by tego nie powiedział, nawet lewica.
Profesor Nowak, na koniec.
My dość, mam wrażenie, tak wysoko wyszliśmy w tych dyskusjach abstrakcyjnie, nie? A nie powiedzieliśmy o czymś takim fundamentalnym. O pracownikach socjalnych, o pomocy społecznej, o środkach pomocy społecznej. O różnych instytucjach, które pracują właśnie w tym systemie państwa opiekuńczego, pomocowego, bym powiedział. To jest lepsze chyba określenie. No i dzisiaj to właśnie ci ludzie mierzą się z naprawdę skomplikowanymi historiami i trzeba podkreślić, że ich praca jest, można powiedzieć, niedoceniana. I
to może jest temat na następną audycję po prostu.
Myślę, że tak. Jako? W ogóle właśnie o pracownikach właśnie socjalnych, którzy z jednej strony, zobaczcie, są poddani presji społecznej. Wy się zajmujecie właśnie tymi, nazwijmy, pasażerami na gapę, a z drugiej strony takie wielkie roszczenia są. Ja teraz byłem
a w Kujawsko-Pomorskim na wyjeździe, odwiedzając gospodarstwa opiekuńcze, nie? I tam właśnie się zetknąłem z tym problemem. Roszczeniowości właśnie z jednej strony, a z drugiej strony presji załatwienia, rozwiązania problemów, nie? No i ci biedni pracownicy socjalni mówią, no ale co my możemy zrobić, nie? Tu z jednej strony jesteśmy poddani właśnie takim oczekiwaniom, a z drugiej strony presji, no rynek, to niech oni jak najszybciej wypchnie się ich na rynek pracy i pracują. A to jest bardzo złożony psychologiczny problem. To państwo opiekuńcze wynika z pewnych procesów, które działają destrukcyjnie na społeczeństwo, na duże grupy społeczne. Problemy prekariatu, które już poruszaliśmy tutaj, no są efektem jakichś głębszych zjawisk, procesów, które zachodzą w społeczeństwie. I podobnie możemy powiedzieć, że państwo opiekuńcze właśnie się pojawia jako odpowiedź i to jest bardzo trudna odpowiedź na te procesy, które się dzieją. Między innymi tylko jeszcze wspomnę na koniec o tych monopolach i ochronie rynku konsumentów. Nie? To też jest rola państwa opiekuńczego, bronienia w tym nowym kapitalizmie, globalnym kapitalizmie przed tymi wielkimi korporacjami, które za nic mają pojedynczych konsumentów.
Znaczy bardzo ładnie tu pan profesor powiedział detalicznie, a ja spróbuję to syntezować też tak od siebie. To znaczy się pandemia nam pokazała, że w trylemacie Daniego Rodriga, ten trylemat brzmiał globalizacja, państwo narodowe i demokracja. Mamy renesans państwa, bo ono jest potrzebne, a jednak taką troszeczkę dewaluację demokracji, prawda? I państwa narodowego, ale każde państwo, a państwo opiekuńcze zwłaszcza, jest jakby pozycjonowane i oceniane przez to, jak potrafi skonstruować swój ład instytucjonalny. I tu właśnie dochodzimy do tego systemu zabezpieczeń społecznych, systemu opieki społecznej, w ogóle pomocy socjalnej, prawda? Całego mnóstwa różnych rozwiązań. I teraz opór materii, tak jak powiedzieliśmy, opór no, nasz, świadomościowy, to jest właśnie wtedy, kiedy to jest poczucie niesprawiedliwości i kiedy jakby rozwiązania prawne, które zależą od państwa, na przykład nie wiem, ci rodzice opiekujący się dorosłymi niepełnosprawnymi, kiedy jakby nie ma rozwiązania, które pozwoliłoby im funkcjonować w takiej godnej egzystencji, prawda? Bo na przykład nie mogą zarabiać, za mało mają na wszystko i w zasadzie jeden człowiek musi się poświęcić dla drugiego człowieka, bo państwo uznało, że tak ma być. Więc od państwa oczekuje się jednak jakiegoś racjonalnego rozwiązania problemów, a nie wytwarzania instytucji po to, żeby one były.
O państwie opiekuńczym w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolog z Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję, do usłyszenia.